Odcinek 24. W kwietniu 1941 roku neutralność Jugosławii się skończyła. Hitler uznał, że po zamachu stanu w Belgradzie zaczęła zagrażać planom ekspansji III Rzeszy na wschód, zwanej planem Barbarossa. Na jej teren wkroczyły armie niemieckie, a od zachodu włoskie. Słaby i źle zorganizowany opór został szybko złamany, a Belgrad ciężko zbombardowany. Łączność radiowa została całkowicie zerwana. Tymczasem do Stambułu zaczęły przychodzić pytania z centrali. Co się dzieje z Kowalem, od którego żadnych wieści nie było? Po dalszym okresie zbierania informacji i różnych, często sprzecznych ze sobą wiadomości, nagle pojawił się u mnie w biurze Serb mówiący po niemiecku. Po przedstawieniu się jako inżynier o nazwisku Balla oświadczył, że przyjechał w sprawach handlowych z Belgradu. Upewniwszy się, że jesteśmy tylko we dwóch w pokoju, wydostał ukrytą w zameczku w szelkach małą kartkę i podał mi ją. Kartka zapisana była ręką Kowala. Donosił w niej, że żyje i w Belgradzie montuje stację radiową. Obecnie nazywa się Dzwonko Pawisza i ma dowody serbskie z pieczęcią niemiecką. Przysłał mi hasło, z którym mogę go odnaleźć. Prosi o pieniądze oraz podanie mu długości fal radiowych, na których mógłby nadawać, a także czasu nasłuchiwania go w Stambule. Bala wyjaśnił, że pochodzi z Banatu, okupowanego obecnie przez Węgrów i był nieźle zorientowany w stosunkach panujących w Jugosławii. Cały czas zachowywał się dyskretnie. Coś mi w nim jednak nie pasowało. Mówił, że w mojej placówce w Stambule poznał podobno jedną z zatrudnionych pracownic, która szczególnym zbiegiem okoliczności przedstawiła mu się jako Czesia. Wzbudziło to moje podejrzenia i obawiałem się przybysza. Ostatecznie jednak uległem prośbie Kowala, aby przekazać Bali elementy szyfru ukryte w wiecznym piórze. Pamiętam dyskusję, jaką prowadziłem z moimi współpracownikami po jego wyjeździe. Stałem na stanowisku, że nawet nadmierna ostrożność jest lepsza od zbytniego zaufania. Dlatego Serbowi, oprócz pieniędzy oraz instrukcji technicznej ustalającej długości fal, czas nasłuchu i hasła wywoławcze, żadnych bardziej poufnych materiałów nie dałem. Pierwszą depeszę szyfrową przekazaną za pomocą radia otrzymałem od Kowala niedługo później i zawierała treść zupełnie dla mnie jasną. Poinformował, że Bala przekazał mu wszystko. Podał mi swój adres w Belgradzie oraz przekazał kilka istotnych informacji o sytuacji w Jugosławii. Ani ja w Stambule, ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do autentyczności Kowala. Minister Spraw Wewnętrznych i wicepremier Stanisław Mikołajczak telegrafował do mnie, gratulując wznowienia łączności z Kowalem oraz nowymi dyspozycjami dla niego. W tym czasie, w Stambule, kończyliśmy ostatnie przygotowania do wyjazdu kurierki Anny, która przez Sofię, Bukareszt, Budapeszt miała dotrzeć do kraju, a po wizycie w Krakowie oraz Warszawie udać się do Lwowa. Anna posiadała pamięciowe instrukcje i nazwiska osób, z którymi miała się spotkać w każdym z tych miast. Jej zasadniczym zadaniem było wyjaśnienie sytuacji, jaka po aferze Kornela wytworzyła się wewnątrz organizacji we Lwowie. Jechała z paszportem protektoratu niemieckiego Czech i Moraw wystawionym na nazwisko pielęgniarki Czesi Marii Sztęclowej. Właśnie to charakterystyczne imię Czesia wymienił Bala podczas naszego spotkania. Czy Anna poznała Balę i przedstawiła mu się fałszywym imieniem jako Czesia? Stanowczo temu zaprzecza. Nie poznała w Stambule żadnego Serba. Kto kłamie zatem i dlaczego?